Przepraszam, którędy do radia?
Tam jak pan widzi te schody,
to dalej.
Prosto.
Piątek.
Co?
Najlepiej musieć pan kierować falami eteru i gdzieś na prawo.
Tam pan za kolumną skręci w prawo,
przy Miodowej w lewo.
Jesteśmy w radiu.
Którędy do radia?
Jak to się stało, że pan do radia trafił? Jak się trafia do radia?
Mam opowiedzieć długą historię tego, jak się trafia do radia?
Może być krótka.
No dobrze, to krótka. Ja do radia trafiłem z powodu padającego deszczu. Czyli przez przypadek. Nie myślałem nigdy, że zostanę radiowcem. W ogóle nie wiedziałem, co to jest radio, co to jest dziennikarstwo. Byłem studentem filozofii, który podziwiał zmiany w latach 89-90, leżąc na kanapie, myśląc o tym, co można było w tej nowej rzeczywistości robić. Najbardziej podobała mi się myśl o tym, że zostanę pisarzem, ale nie miałem takiego talentu. Poza jedną zwrotką, którą w życiu napisałem, czy jednym zdaniem, z którego byłem zadowolony, to żadnego innego nie napisałem. Ale na szczęście był taki moment, kiedy postanowiłem coś zrobić nie dla własnego psychicznego zdrowia, tylko dla zdrowia cielesnego, czyli rzucić palenie, co mi się udało. W związku z powyższym, ponieważ rzuciłem palenie, to nie poszedłem na zajęcia na filozofię, bo tam wszyscy palili, więc nie chciałem być wśród palaczy, bo ci palacze są okropni. Zostałem w domu i włączyłem radio i w tym radiu dowiedziałem się, że jest nabór do Radia Gazeta. Radio Gazeta. I zapamiętałem, dlatego że wydawało mi się, że to jest jeszcze jedna rzecz absurdalna, która się może zdarzyć w tej nowej rzeczywistości, czy będą siedzieć w radiu i czytać gazety, co było czymś kompletnie antyradiowym. No ale zapamiętałem, że jest ten nabór. No i dni upłynęły, umówiłem się z kolegami na mecz piłkarski. I padał deszcz. I jeszcze ważna jest rzecz, że miałem złotówkę w kieszeni. To są dwie ważne rzeczy. I pomyślałem sobie, no dobra, pada deszcz, a na pewno ktoś przyjdzie i naciągnę go na śniadanie, bo to też był kłopot z tym, co zjeść o tej nędznej godzinie. W sobotę rano pojechałem, nikt nie przyszedł, no więc postanowiłem zainwestować złotówkę w świeżą bułkę. I sobie przypomniałem o naborze do Radia Gazeta i pomyślałem sobie, no dobrze, jest taki kiosk, który jest niedaleko Hybryd, gdzie sobie kupię może nawet dwie bułki i pójdę na ten nabór. No i tak zrobiłem. Kupiłem dwie bułki, przyjechałem do Hybryd, tam była pewna pani, Maria Wiernikowska, spóźniłem się, zapytała się, po co przyszedłem. Ja powiedziałem, że przyszedłem, no bo jest nabór do radia. No to powiedziała, no to zrób coś z taką depeszą, to coś zrobiłem i powiedziała, to przyjdź następnego dnia. Radia Gazeta albo Radia Z, bo później to było Radio Z, jeszcze nie było. Jak zaczęła się przygoda radiowa. Najpierw myślałem, że to będą... W ogóle myślałem, że to nic nie będzie, tak? Że jestem studentem filozofii, więc nie mam nic wspólnego z radiem, bo przecież ja jestem od metafizyki, od Arystotelesa, a nie od jakiegoś radia. No, ale potem radio się uruchomiło i nagle zostałem czytaczem wiadomości w radiu. A ponieważ ani czytać nie potrafiłem, no więc pisałem jakieś wierszyki i odczytywałem na antenie. No a potem już dalej, to już proza. Po prostu, no dużo rzeczy się działo, ale przecież nie będę o tym wszystkim opowiadał.
A ile pan miał wtedy lat, jak pan trafił do Radia Gazeta ówczesnego?
Miałem lat 25.
I ile w Radiu Gazeta i później Radiu Z pan był, pracował?
No pracowałem równo 10 lat do 2000 roku. W 2000 roku razem z grupą 28 odeszliśmy z radia i postanowiliśmy założyć własne, niezależne, wolne radio i nawet zgłosiliśmy się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poprosiliśmy o koncesję warszawską, miało to być warszawskie radio. I byliśmy bardzo blisko tego, żeby to radio mieć. Nie spełniłem jednego kryterium, które miałem spełnić na koniec tego procesu koncesyjnego, czyli miałem przyjąć do wiadomości, że przestaję być dziennikarzem, a zaczynam być człowiekiem biznesu, w związku z powyższym należy do jakiegoś układu, do którego wcale mi się nie chciało należeć, więc nie tyle podziękowałem, ile nie stawiłem się na to spotkanie, które miało być ostatecznym podpisaniem cyrografu. No i to radio nie powstało, na szczęście to radio nie powstało, bo później okazało się, że razem z tymi kolegami, z którymi, koleżankami, z którymi radio miałem tworzyć, niewiele mnie łączy.
Jak to się dzieje, że mając 25 lat trafia się do radia i się tam zostaje w ogóle nie mając takich zamiarów, bo większość ludzi, którzy idą pracować w radiu, idą tam pracować, bo chcą. A co takiego się dzieje, że się zostaje w radiu?
To był w ogóle romantyczny czas mediów, czyli to był taki moment, kiedy te media się tworzyły, kiedy okazało się, że wszyscy, którzy zaczynają pracować, są mniej więcej w tym samym wieku. Ze starszyzny był tylko Andrzej Wojciechowski i Janusz Weiss. Początkowo w ogóle myślałem, że Janusz Weiss jest szefem radia, a Andrzej Wojciechowski pojawia się tam nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. I jak to się stało? No tak się stało, że byłem na tyle niezdolny, jeśli chodzi o warsztat dziennikarski, że tam Andrzej Wojciechowski postanowił, że trzeba zminimalizować szkody i powinienem zacząć robić wywiady. Jak zacząłem robić wywiady, no to już było troszkę lepiej niż pisanie depesz i odczytywanie tych depesz i potem się już tak powoli przyzwyczajałem do tego, że jestem radiowcem, a w końcu jak powstały takie audycje, które już były moje autorskie, no to już byłem radiowcem i byłem dziennikarzem i już to zaczęło być taką istotą mojego profesjonalnego bycia w świecie.
Co to były za audycje?
To było śniadanie z Radiem Z. To była audycja, z którą przyszedłem do Andrzeja Wojciechowskiego i powiedziałem: Andrzej, będę prowadził audycję, w której będą występować zawsze ci sami ludzie. Po prostu będzie taki, stworzę taki klub polityków, którzy będą raz w tygodniu, w niedzielę przychodzić do radia i będą opowiadać o tym, co zdarzyło się w polityce. I Andrzej Wojciechowski odpowiedział: to wydaje mi się, że to będzie nudne, ale ponieważ był dobrym szefem i dobrym nauczycielem, czy mistrzem, powiedział: a to zrób. No i okazało się, że to była audycja, która była właściwie przez wszystkich słuchana. Przychodził i Lech Falandysz, Aleksander Kwaśniewski, potem ktoś jeszcze. Czterech było polityków z różnych stron. No i wszyscy słuchali tej audycji. Już było wiadomo, że to jest moja audycja. Potem jeszcze była audycja, która się nazywała Koktajl Mołotowa i audycja Wojna na Górze i audycja Najlepsza Jazda Polska. To była wyborcza audycja, która w którymś momencie nawet przyczyniła się do jakiejś tam zmiany władzy w Polsce.
I po 10 latach pan zdecydował, że odchodzi pan z radia z grupą 28 dziennikarzy. Dlaczego tak się stało?
No, Radio Z, Andrzej Wojciechowski odszedł z tego świata w 95 roku. No i potem radio zaczęło, przechodziło ewolucję, tak, bo Andrzej Wojciechowski postanowił stworzyć takie radio, którego sam będzie słuchał i z którego będzie czerpał wszystkie wiadomości, całą przyjemność słuchania radia, wyczerpie to radio. Więc było w nim bardzo dużo słowa, bardzo dużo publicystyki. A potem, kiedy Andrzej odszedł, to radio zaczęło w takim kierunku, ewolucję w kierunku takiego super komercyjnego radia, które do tej pory jest. No i też zaczęły się dziać rzeczy niepokojące, czyli zmniejszał się szacunek i dla słowa, i dla pracy, i dla ludzi, którzy pracowali w radiu. Jak się dowiedziałem, że mojego kolegę, który pracował od samego początku przez 10 lat, kolega inny, który był szefem, zwalnia z pracy, to postanowiłem być z nim solidarny. No i wtedy okazało się nagle, że tych solidarnych jest więcej. Wtedy właściwie no te 28 osób na pewno, a może więcej, złożyło w ciągu jednego dnia wymówienie i to był ostatni taki znaczący protest w radiu, bo cała ta rewolucyjna sytuacja trwała przez miesiąc. A po miesiącu oczywiście byli ci, którzy złamali ten protest, przyszli z zewnątrz do radia, żeby poprowadzić te audycje, które stworzyliśmy. No i tak się zakończył protest. Część osób została, część osób odeszła. Duża część znalazła pracę w TVN-ie 24, a ja nie znalazłem pracy w TVN-ie 24, tylko bo jej nie szukałem, tylko znalazłem wtedy w telewizji Puls. Puls, taka była telewizja, przez 2 lata trwała. No i tak. I odszedłem od radia. Znaczy, zacząłem pracować w telewizji. Zresztą jak pracowałem w radiu, to też miałem jakieś tam od 93 roku momenty telewizyjne. A jak odszedłem z radia, to wcale nie była telewizja Puls, tylko był jeszcze taki epizod 1,5 roku w programie trzecim Polskiego Radia. No bo było tak, że tym osobą, która złamała, 2 osoby złamały ten protest radiowy, to jedną z nich to był Jacek Żakowski, a drugą była Monika Olejnik, która postanowiła przejść do Radia Z. No i wtedy, jak ona przeszła do Radia Z, już było wiadomo, że ten nasz protest jest skończony, no to ona przyszła do Radia Z, a ja przyszedłem do programu trzeciego. Ona się w tym Radiu Z odnalazła, a ja w programie trzecim się nie odnalazłem, bo w programie trzecim była jedna cecha, mianowicie brak przychylności dla kogoś, kto przychodzi z zewnątrz. I umiejętność takiego oddziaływania na takiego kogoś zewnętrznego, że to samo kiedyś później, dużo później przeżywał Michał Karnowski, ale taka umiejętność działania, że człowiekowi się bardzo nie chce przychodzić do tego radia. I tak było. Przez 1,5 roku, jak wstawałem i myślałem sobie, że jadę do Trójki, to zawsze zastanawiałem się, czy nie lepiej wskoczyć do Wisły, zamiast dojechać na Myśliwiecką 3/5, ale nie wskoczyłem do Wisły. 1,5 roku to trwało. Po 1,5 roku podziękowano mi za współpracę i tak się na ten czas, na wtedy 2002 rok, skończyła moja przygoda z radiem i myślałem, że do niego nie wrócę, że nie wrócę już nigdy do radia.
Wtedy była przygoda z telewizją przez parę lat.
Nie, wtedy był taki nawet kilkumiesięczny czas bezrobocia, który skończył się rzeczywiście programem Czarny Pies czy Biały Kot, który prowadziłem w telewizji Polsat. Bardzo dobry program i bardzo miłe spotkanie, koło ratunkowe, bo zawsze tak w życiu bywa. Rzeczywiście spotkany przez przypadek w Łazienkach rzucił mi Zygmunt Solosz i zaproponował mi, żebym do niego przyszedł. Przyszedłem z pomysłem, powiedział: dobrze, ważne, żeby była orkiestra, do niczego się nie wtrącał. 1,5 roku programu, który był szalony, ale był bardzo, bardzo fajny i zresztą wiele osób spotykam takich, które mimo, że upłynęło 20 lat od tego, wspominają sobie Czarnego Psa czy Białego Kota, w którym najbogatszy Polak Aleksander Budzowaty na przykład siedział między górnikami jako widownia i też się z tej widowni odzywał, a na dole siedział jakiś minister, który musiał odpowiadać na pytania. Donald Tusk pojedynkował się z Andrzejem Leperem. No i takie rzeczy się działy w tym programie Czarny Pies czy Biały Kot.
To, co zostało powiedziane w Czarnym Psie czy Białym Kocie dzisiaj, trzeba jakoś uporządkować. Dlatego w trzeciej części Czarnego Psa czy Białego Kota gościem będzie filozof, profesor filozofii, pan Bogusław Wolniewicz. A widzą Państwo teraz na swoich telewizorach adres internetowy Czarnego Psa czy Białego Kota. Zachęcam do pisania maili i zapraszam jeszcze raz na trzecią część, której gościem będzie Bogusław Wolniewicz.
I później był 2006 rok i był powrót do radia. Tak to było mniej więcej?
Nie, potem, po co potem było? Nie, potem był 2005 rok i program WIO w telewizji publicznej. To jest z kolei do telewizji publicznej, zupełnie inne czasy. Do telewizji publicznej zostałem zaproszony przez Jana Dworaka, który powiedział, zapytał mnie, czy mogę poprowadzić program, i był wywiad i opinie, WIO, były koniki, które ze sobą rozmawiały, takie animacje, rozmawiające koniki i publicyści, którzy komentowali zdarzenia. To całkiem pluralistyczne towarzystwo wtedy było, bo wtedy jeszcze dziennikarze ze sobą rozmawiali i świat jeszcze wyglądał na całkiem normalny.
Jak to jest pracować tyle lat w radio i później nagle stać się dziennikarzem telewizyjnym? To jest łatwe? Czy było łatwe?
Dla dziennikarza radiowego jest łatwiej zostać dziennikarzem telewizyjnym niż dziennikarzowi telewizyjnym i zostać w radiu. Radio nie znosi ciszy i radio jest takim bardzo dobrym warsztatem, także może nie ma specjalnego kłopotu, chociaż czarny pies czy biały kot to było wyzwanie, bo tam trzeba było chodzić, przemieszczać się, robić rozmaite rzeczy, których nie lubiłem. I tam to jest prawda, że czasami to było takie bardzo na siłę robione, tak. Nie, łatwo. Generalnie odpowiedź jest, że nie jest to trudne, tym bardziej, że już się czułem dziennikarzem telewizyjnym, a nie radiowym. A jeśli chodzi o powrót do radia, no to był powrót do programu trzeciego. Już powróciłem jako dyrektor do programu trzeciego i też bardzo nie chciałem. No, ale kiedy propozycja padła po raz trzeci, no to pomyślałem sobie, no dobrze, to trudno, no to może rzeczywiście spróbuję. I jak przekroczyłem już jako dyrektor progi programu trzeciego, to się otworzyła cała radiowość z powrotem, i która była w jakiejś szkatułce. I rzeczywiście przez 2,5 roku tej trójce dużo dałem. Tutaj mamy książkę o trójce, napisał Wiesław Weiss. Pominięte właściwie są te lata, w których byłem dyrektorem trójki, chociaż poprzednia ekipa trójki przede mną trójkę zupełnie zniszczyła, pozamykała wszystkie pokoje, wprowadziła absolutnie komercyjny program, a głównym słowem, którym się posługiwali, no to były te takie przekleństwa, które znamy teraz z ulic i z protestów przeciwko PiS-owi. W ten sposób przywoływali dziennikarzy do porządku. Także oni się pochowali, nic nie robili, zamknięte pokoje. Ja te wszystkie pokoje udało mi się przez te 2,5 roku otworzyć, wprowadzić, nie wiem, trójka przekracza granice, wyprawy autostopowe, programy na żywo, dużo rzeczy zrobiłem. Także bardzo byli zadowoleni z tego, co robiłem w trójce przez 2,5 roku, ale potem musiałem być wyrzucony ze specjalnym okrucieństwem. I tu już zaczyna się historia Radia Wnet. Przez 3 miesiące badano te rzeczy, które robiłem w trójce, i tam potem na podstawie tych badań postawiono mi ileś tam zarzutów, 14 zarzutów czy 16, to już nie pamiętam. Ja odpowiedziałem taką grubą księgą z nosorożcami, bo zarzuty były zupełnie absurdalne. Na przykład zarzut, że jakiś mój, że reporter radiowy, który był w Sudanie, nie wziął rachunku od taksówkarza, który go gdzieś zawiózł, gdzie Sudan był w trakcie wojny i tak dalej. Nie mógł tego zrobić. No i takich kilkanaście. Potem radio się wycofało z tych zarzutów, przeprosiło mnie i sprawa się skończyła. A to był rok 2009. Ten cały proces nerwowy trwał pewno przez 2 miesiące. No i proces się skończył. A my z Kasią Adamiak, Grzegorzem Wasowskim, Moniką Wasowską spotykaliśmy się w herbaciarni na Saskiej Kępie i tam powstała idea Radia Wnet. Znaczy, że trzeba stworzyć radio. No to radio internetowe. No ale radio internetowe nie miało żadnego sensu, bo radio internetowe to jest, było 50 słuchaczy, 100, 150, że to w ogóle się nie składało, bo jak stworzyć radio internetowe? No i wtedy przyszedł mi do głowy portal społecznościowy, bo tak naprawdę radio na początku nazywało się Radio Wnet, ale było w ogóle w nim nie było radia. Nie było żadnego streamingu radiowego, tylko była zabawa, a portal społecznościowy, rycerski portal społecznościowy, czyli miało być 12 rycerzy, miał być okrągły stół, każdy z tych 12 rycerzy miał stworzyć swoje księstwo, czyli swoich słuchaczy, który będzie uczył, oni będą ten, no taka zabawa miała być w tym wszystkim.
Dobrze, Wojciech Cejrowski, Rycerz.net.
Dzień dobry.
Hotel Europejski jest naszym zamkiem, on zostanie przez wyobraźnię grafika zostanie zmieniony na zamek średniowieczny, ale z pewnym odniesieniem do współczesnej Warszawy i tam przez okna będzie się wchodziło do rozmaitych, albo do rozmaitych kategorii, albo do domeny rycerskiej. I teraz następna funkcja, to znaczy rycerz zakłada sobie Radia Wnet w swojej domenie, ale zresztą nie tylko rycerz, bo również ci, którzy budują wioski, mogą sobie zakładać swoje Radia Wnet. A druga rzecz, to w domenie rycerskiej muszą się rejestrować poszczególne radia po to, żeby objąć opieką, ale też jest jeszcze jedna opieka z góry.
I była taka zabawa, dlatego pierwszą wyprawę, jaką zrobiło Radio Wnet, to była wyprawa 15 lipca, pojechaliśmy pod Grunwald. My byliśmy rycerze Wnet, spotkaliśmy się z rycerzami innymi i tam żeśmy się bawili. Narzędziem naszym była kamera głównie. Były takie reportaże Wnet, w którym było bardzo dużo nudy. I mi się wydawało, że właśnie nuda jest czymś bardzo cennym, jeśli chodzi o dziennikarstwo, bo właśnie nuda jest fajna tak naprawdę, jak się człowiek tak usiądzie i sobie ponudzi. W takim reportażu, który był na żywo robiony, nie było wiadomo, znaczy było wiadomo, że początkiem jest moment, kiedy się uruchamia kamera, tak? A końcem, kiedy się gasi. A co będzie w środku, nigdy nie było wiadomo. I te reportaże gdzieś tam są jeszcze pewne w jakichś archiwach radia, niektóre przynajmniej.
Dlaczego współpraca albo pana bycie dyrektorem w Trójce się zakończyło?
Moje? Dlatego, że sytuacja trochę podobna do dzisiejszej sytuacji. Czyli było tak, że zmieniła się władza, no i musiały zmienić się media. A łatwo zmienić kogoś, kto nie ma żadnego sukcesu, a trudniej było zmienić kogoś, kto miał sukces, a Trójka miała, wzrosła słuchalność, wypłacalność, wszystko wzrosło. No, więc nowa władza postanowiła takiego dyrektora pogonić, a nie można mu powiedzieć dziękuję, bo można było to zrobić w normalny sposób, zwykły. Powiedzieć, panie dyrektorze, pana misja się skończyła, dziękujemy, do widzenia. Nie, to trzeba było tak zrobić, żeby ten ktoś już nie mógł nigdzie indziej znaleźć pracy, tak? Bo trzeba było pokazać zarzuty, opisać te zarzuty w gazecie wyborczej, w rozmaitych tych, że to jest taki, że jednak to był potwór, tak? Że jednak to było coś okropnego, że zbrodnia ze zbrodnią była. To znaczy oczywiste nieprawdy. No więc tak to wygląda w mediach i w naszej. Dużo miałem pretensji, nawet sam nie chowam specjalnie wielu uraz w głowie, ale tam co najmniej jedną zachowałem za jakiś jeden tekst takiego dziennikarza, który nadal pracuje w Gazecie Wyborczej. Wyjątkowo był wredny i paskudny. Zresztą o nim mi mówiono, że jest wredny i paskudny, ja nie dawałem temu wiary, a potem jak już przeczytałem, to wiarę dałem. I teraz wiem, że wszystko, co piszę i co notuję, jest skażone. Może być skażone wielką nieprawdą, manipulacją i chamstwem.
Te 3 lata prawie w Trójce to była taka ładna przygoda, czy nie?
Nie, to była wspaniała przygoda. Nie, to była wspaniała, nie, to, nie no, absolutnie była wspaniała. To tam mi się, udało mi się, bo zespół Trójki był bardzo takim trudnym zespołem, ale udało mi się jedna rzecz, mianowicie zawsze udawało mi się mieć projekt, który cały zespół Trójki wyprzedzał o 3 miesiące. I pilnowałem tego, żeby wiedzieć. I to mi sprawiało przyjemność. W ogóle planowanie mi sprawiało przyjemność. Jak wiedziałem na przykład, że za pół roku o godzinie 10:48 coś się pojawi na antenie, to i już miałem to zapisane, to mi to sprawiało przyjemność, bo to jest prawdziwe planowanie radia. Wprowadziłem, nie, nikogo nie zwalniałem, ale wprowadziłem inny system planowania. No i dzięki temu wszyscy byli zadowoleni. Ja tworzyłem moje radio, a trójka sobie grała po staremu, ale i to było połączenie starego z nowym i to bardzo, bardzo dobrze działało. Planowanie pionowe takie zrobiłem. No, czyli dni specjalne może, albo akcje specjalne i te akcje, no bo jeżeli było tak, że pięciu dziennikarzy było na pięciu kontynentach w czasie, kiedy trójka przekracza granicę i poprosiłem, żeby jednocześnie na antenie ktoś wrzucił kamień, akurat Wojciech Cejrowski tam do Amazonki, a ktoś inny we Władywostoku do oceanu i takie było plum plum, to mi to naprawdę sprawiało przyjemność, bo to jest dla wyobraźni bardzo, no to tak powinno działać radio, tak? I trochę tak radio wnet działa, ale nie wszystko się tak udaje, no bo trójka była duża, trójka posiadała coś, czego my nie posiadamy, czyli budżet roczny i łatwiej było planować, tak? A jednocześnie można było łatwiej pozyskać takich dużych sponsorów, nie wiem, British Airways, telekomunikację polską czy jakieś innych i wtedy to wszystko funkcjonowało, ale korporacja, czyli Polskie Radio tego nie wytrzymało i to jakby sobie uświadomiłem w czasie spotkania dotyczącego wyborów amerykańskich, kiedy tam wszystkie anteny meldowały, że tam ktoś ma jakiegoś, kogoś wysłał, tak? A ja z trójki wysłałem sześciu reporterów na cały miesiąc i jak taki młody 23-latek jechał kabrioletem z Los Angeles do San Francisco i opowiadał o tym, jak jest pięknie, no to wiedziałem już, że to się źle skończy, bo tego nie wytrzymają. Dlaczego to jest możliwe? Bo to jest to pytanie o niemożliwość i możliwość, tak? Jest możliwe, tak? To było możliwe. Radio publiczne to jest w ogóle, no to nie, no w ogóle potęga tak na dobrą sprawę. Jak pierwszy raz przyszedłem z Radia Z do trójki, to pomyślałem sobie, Boże, to Radio Z to jest taka szalupka. Dwa studyjka, jeden wóz transmisyjny, a trójka, pięć gotowych do emisji studiów. Pięć po prostu. Pięć studiów pięknie wyposażonych. Od studia, w którym przemawiał Bolesław Bierut, które było specjalnie dla niego przygotowane. To jeszcze wtedy trójki nie było, czy jakiś inny, może Gomułka. Nie, ale to właśnie było w lata 50. Drewniane, piękne studio do nowoczesnego studia emisyjnego trójki. No to niesamowite. I to był, teraz mówimy, że jesteśmy w żółtej łodzi podwodnej, a tam miałem świadomość, że trójka jest lotniskowcem, tak? Że to jest lotniskowiec i że moje zadanie, i on się tak buja po porcie, tak? Że nie może wypłynąć, bo nikt nie wie, w jaki sposób on ma wypłynąć z portu, więc moje zadanie jest tylko jedno, żeby go wyprowadzić na pełne wody i on sobie już dalej poradzi ze wszystkim. I tak się udało. Jak to zrobić? No po prostu dać ludziom wolność. Taki był pierwsze spotkanie, taki, no, jakieś, to oni wszyscy takie mieli miny, no, takie ponure miny. Co zamierzasz zrobić? Takie pytanie. No i ja powiedziałem, no przywrócić wam wolność. I oni tak, co to za słowo w ogóle? Przecież oni są wolni. To, że muszą po prostu biegać jak w zegarku, mówić co im każą, to nie znaczy, że nie są wolni. Przecież oni są bardzo wolni. Nie, nie byli wolni i ta wolność została przywrócona i już sobie mogli, jak po raz pierwszy, to było takie, to też trójkowicze przeżywali, tak? Po raz pierwszy od pięciu lat usłyszeli zespół The Doors i tak sobie wymieniali, jak to grają, zobaczcie, grają. No to było fajne. Paru było takich nieszczęśników, którzy nie, trochę było, ja to już nie będę wymieniał tam, ale było trochę kłamców, trochę takich podstępów korporacyjnych, tak, bo myśleli w ogóle, że szybko się mnie pozbędą na początku, że to jest taki szalony, nie zna się na tym wszystkim i na pewno wszystko położy i już byli przygotowani na to, że to wszystko położy i że mi pomogą w tym położeniu, ale to im się nie udało. A potem przyszedł jakiś plastuś. No plastuś, był plastuś taki, tacy są, tacy, jakiś był prezes, nie wiem, czy on był z samoobrony, z jakimiś takimi PSL-owcami, takie są dziady.
Wtedy pan w 2009 roku postanowił założyć radio. Dlaczego? Nie miał pan, już nie był pan zmęczony właśnie?
Nie, to przeciwnie, byłem euforyczny i rozpędzony, a nie, gdybym ze zmęczenia założył Radio Wnet, to by nie było radia, to była prawdziwa euforia, bo co? No bo można było zrobić, co się chce. Nie wiem, no to była, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale wtedy wszystko się, no te, są takie momenty, kiedy, nie wiem, jakieś rzeczy, które wydają się zupełnie szalone, zaczynają się układać. I pierwsze dwa tygodnie Radia Wnet to była pełna transmisja telewizyjna z 5 kamer na tarasie Hotelu Europejskiego w pełnym słońcu. Programy trwały po 3-4 godziny. W ogóle było fantastycznie. Znaczy to było tyle energii, że tej energii starczyło na 14 lat, tak? I właściwie w ogóle nie było refleksji takich, że może stworzymy biznesplan. Znaczy miałem kolegę, przyjaciela, który stworzył biznesplan dla takiego radia i stwierdził, że potrzebujemy 50 milionów, żeby to dobrze zrobić. No i jak powiedział, że 50 milionów potrzebujemy, no to ja pomyślałem sobie, że dobra, to zaczniemy od zera. No i tak było. No mieliśmy ten portal internetowy, rycerski portal internetowy, który miał fantastyczne cechy, bo nikt nie mógł nigdy niczego znaleźć i nie wiadomo, bo jak się już opublikowało, to już nie było wiadomo, gdzie to jest, tak? Ale jak już człowiek to odnalazł, to coś, co opublikował, to był bardzo z tego powodu zadowolony. I tak to sobie trwało. Nie, to jeszcze było bardziej, bo nie było biznesplanu, ale żeśmy wystartowali przecież, złożyli wniosek o dotację Unii Europejskiej. Przecież pierwszy rok to były dotacje Unii Europejskiej, dlatego żeśmy przetrwali. Ja już o tym właściwie troszkę zapomniałem.
Były dotacje na założenie radia?
Nie, właśnie to było śmieszne, bo my żeśmy, to było radiownet.pl, tak, ale to nie było radio, bo tam nie było streamingu, więc nie było radio. I żeśmy złożyli ten wniosek o dotację dla portalu społecznościowego, który nazywał się Radio Wnet. To w ogóle był początek Twittera, w ogóle Facebook był w powijakach, to w ogóle było inna, że tak powiem, rzeczywistość wirtualna. I nam odrzucili, no bo napisali, że radio, nie ma radia w tych wnioskach dotacyjnych. No to my żeśmy napisali odwołanie, że to się nazywa radio, ale że to się nazywa radio, jak psa nazwę kotem, to z tego powodu nie będzie pies kotem, tylko będzie nadal psem. I tak wytłumaczyliśmy grzecznie urzędnikom, że to nie jest radio, tylko że nazywa się radio. I wtedy nam dali tą dotację. I rzeczywiście pierwszy albo drugi rok, już nie pamiętam. No, żeśmy przeżyli, w każdym razie jakiś rok przeżyliśmy dzięki tej dotacji, no bo można było tworzyć ten portal i stworzyliśmy też nowy portal. To był trzeci portal, a już nie wiem jak to było. To był trzeci, bo drugi to był szybciej powstał. Trzeci, tak, to był trzeci nasz portal, a teraz jest czwarty albo piąty. Wszystkie nieudane. To jest wspólna ich cecha, że ulepszamy, i nadal musimy ulepszać. A radio, ale to było tak, że były kolegia codzienne. Znaczy właściwie generalnie rzecz biorąc na początku radia nie robiliśmy nic. To jest jakaś prawda o tym, bo były kolegia, na które przyjeżdżali w ogóle fantastyczni ludzie, bo nie wiem, było 40 osób na takim kolegium, 50, każdy coś chciał zrobić. To było takie prawdziwe powstanie, że wolne media powstają, że coś nowego powstaje. Zresztą wtedy były, no nie, robiliśmy wywiady, tak, takie wywiady porządne, nawet niektóre się udały. Na przykład wywiad z Sierakowskim zrobiłem. Siedzieliśmy przy placu Piłsudskiego i taka była rozmowa. Zapytałem go, jakie pomniki by Sierakowski na tym placu ustawił. Piłsudskiego by wyrzucił, a kogo na miejsce Piłsudskiego, czy Karola Marksa, czy kogoś. Nawet były dobre rozmowy. No i tam w którymś momencie przychodziła jakaś pani i powiedziała, że ona jest z radia tego studenckiego. No to jak było ze studenckiego radia? Powiedziałem, no dobra, to my jesteśmy radiowcy, jesteście ze studenckiego radia, to my możemy robić coś dla studenckiego radia, no bo w końcu jesteśmy fajni i się znamy. Ale że nie, to niemożliwe. No i wtedy zacząłem się zastanawiać, ale to jak to zrobić, żeby to było radio? No i pojechałem, wsiadłem na rower i pojechałem do Radia Warszawa. No i powiedziałem, dzień dobry. I tam był ksiądz Grzegorz, który zaczynał swoją przygodę z radiem. No więc mieliśmy bardzo miłe spotkanie. Ja powiedziałem, że jest jedyna rzecz, na której się znam, to jest radio. A on powiedział, że jest właściwie jedyna rzecz, na której się nie zna, to jest radio. W związku z powyższym się dogadaliśmy, że będziemy współpracować, że będą poranki w radio. I wtedy się zaczęła prawdziwa przygoda radiowa, czyli to był 2010 rok, styczeń. Zaczęliśmy nadawać w radiu. Bardzo nam to wielką satysfakcję przyniosło, że słychać nas w radio. Żółta Łódź Podwodna, słychać nas w radio. Zaczynamy być radiowcami, ale niestety wtedy żeśmy porzucili wszystko inne, czyli cały ten portal i taką ideę rycerskości i tak dalej. To wszystko odpłynęło i zamieniło się w radio. I to radio było poranki i wolna antena. W tej wolnej antenie występowały różne osoby. Na przykład Rosiak występował w wolnej antenie. Ale też zaczynali swoje kariery, nie wiem, Wojtek Jankowski też przyszedł, prowadził audycję Pępek Świata, był szalony rowerzysta. No i nie, kilkadziesiąt osób było w wolnej antenie. W ogóle w Hotel Europejski to było takim był salonem. Tam byli kucharze, była jedyna restauracja, w której można było palić, pomarańczowa kanapa. Właściwie spędzaliśmy dużo czasu na tej pomarańczowej kanapie, cały czas planując rozmaite rzeczy i rozmaite wydarzenia, których potem nie realizowaliśmy.
Czyli to było już wtedy na falach FM-u tutaj w Warszawie do słuchania?
Tak. No wtedy nie, no potem był, nie, to był 2000, to był styczeń 2010 roku, tak? Znaczy idea radia, idea w ogóle tego wszystkiego to była wolność i radość, tak? No to są dwie rzeczy, które były na samym początku. No ale potem okazało się, że tak, jest po pierwsze ewolucja w mediach dookoła i okazuje się, że jest, no zaczyna się taki rodzaj, bo ja wiem, cenzury, wszystko jedno, ale to jeszcze nieodczuwalne na początku 2000, dla mnie było nieodczuwalne, chociaż my już sobie płynęliśmy, to znaczy już opowiadaliśmy o świecie nie tak samo, jak opowiadamy o tym świecie w mediach publicznych, tak? To już było wiadomo, że jesteśmy inni, zresztą od początku byliśmy inni, ale wiadomo, że jesteśmy inni też politycznie. No a potem był 10 kwietnia, tak? I ten 10 kwietnia 2010 roku jakby zmienił sposób myślenia i wtedy już skończyła się zabawa, tak? I zaczęła się, no już taka, znaczy, to nie, to źle brzmi tak naprawdę, bo my żeśmy się w tym 2009 roku też żeśmy się nie do końca bawili, tak, no bo był i Jerzy Jachowicz i były wywiady, nie wiem, z rzecznikiem praw, z politykami, oni przychodzili, nagrywaliśmy rozmowy, były to rozmowy nagrywane na kamerę, tak, czyli rozmowy wideo, one były też na żywo w streamingu, nie było chyba YouTube'a wtedy, tylko jakoś inaczej się przez coś innego się oglądało. Taki był program, na przykład wielki, tam 530 gości i potem ten, który nam robił ten stream, powiedział, a wie pan, ile osób nas oglądało? No ile? Dwie. I wtedy człowiek musiał musiał w sobie zmienić sposób myślenia w ogóle o mediach, no bo trzeba było się ucieszyć, bo to jest radość, to trzeba było się ucieszyć, że właściwie dwie to jest 100% więcej niż jedno, chociaż jedna z nich to była moja mama, to drugiej nie znałem, więc trzeba było się domyślić, że jednak istnieje ktoś inny, kto ogląda, ale to pewno była czyjaś mama innego uczestnika albo ktoś bardzo znajomy, ale nie, bywały też programy, gdzie było i 19 osób, więc to jednak było coś.
A że było 19, tak?
Nie, ale to bardzo jest bardzo miła świadomość, bo radio się robi po prostu, media się tworzy dla tych, którzy chcą mieć z tego przyjemność. Tak? I do tej pory tak zresztą w radiu jest. No przecież robimy to, co potrafimy i to, co lubimy robić i nie przyjęliśmy nikogo do radia od targetowania, od zastanawiania się. Takich rozgłośni, takich mediów jest bardzo dużo, a takiego radia jak Radio Wnet nie ma. Nie ma. Były takie radia, ale one wszystkie w którymś momencie zaczynały, no w którymś momencie przechodziły na inną stronę, na komercyjną stronę i zaczynały już być takimi radiami, w których twierdzenie, że 40 sekund słowa to jest i tak dużo, że powinno być 20 sekund, jest takim twierdzeniem dominującym. Nie wszystkie, ale większość. To jest radio jedno, dwa radia, które mówią. A nie, i są media publiczne, to też jest prawda. No i tak, 2010 rok.
Że jeżeli mogę pozwolić, dostałem przed chwilą informację.
Rok absolutnego przełomu i w radiu, i w polskiej polityce, i w polskiej świadomości. I trudnych 5 lat dla... No właściwie dla wszystkich, którzy...
Wstrząsające informacje ze Smoleńska. Nikt nie przeżył katastrofy samolotu z prezydentem Polski.
No niestety wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie, zginęły.
No w 2010 roku, no my byliśmy w hotelu europejskim, tak? Naprzeciwko pałacu prezydenckiego. Na 3 dni przed katastrofą smoleńską, po pierwsze tak, 3 dni przed katastrofą smoleńską byłem razem z panią Marią Kaczyńską, ja byłem jurorem, a ona była honorowym gościem w jakimś konkursie, który organizował episkopat. Potem wspólnie siedziałem koło niej, był jakiś obiad, cały czas opowiadała coś swojej koleżance. Było bardzo sympatycznie. Na 7, czyli to było przed 7 kwietnia, 7 kwietnia spotkałem w kancelarii prezydenta Annę Walentynowicz, która oglądała Donalda Tuska, który razem z Putinem był w Katyniu. 8 w tym tygodniu przed 10 kwietnia, w tym tygodniu był gościem Maciej Płażyński, a 8 kwietnia był gościem Władysław Stasiak, czyli szef kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z nim umówiłem się, że w środę, która będzie, czyli po, no tam 14 kwietnia, zrobimy, no przypuśćmy, 14, no w środę, kilka dni po powrocie z Katynia, będziemy mieli wywiad z prezydentem i zrobimy taki dzień z Pałacu Prezydenckiego. No i potem się zdarzyło i my byliśmy, no gdzieś w centrum, tak, no bo Pałac Prezydencki był tym głównym ośrodkiem żałoby narodowej, tak, no to byliśmy w centrum tej narodowej żałoby i to wszystko, co się działo wtedy na Krakowskim Przedmieściu, z bliska obserwowaliśmy. widzieliśmy ten moment przełomu, który nastąpił z takiego solidarnego smutku, kiedy wszystkie media mówiły mniej więcej to samo. W TVN-ie płakano, wszyscy byli solidarni. Nagle to wszystko się skończyło, to wszystko pękło, bo druga strona pomyślała sobie, że jeżeli dalej będą opowiadać w ten sposób i Lech Kaczyński będzie miał twarz męża stanu, to przegrają wybory. W związku z powyższym zmienili narrację. Zaczęli opowiadać. Najpierw zaczęło się, że po co na Wawelu, a potem już była cała spirala niechęci, nawet przed naszymi oknami, tak, na krakowskim przedmieściu też protesty, śmiech przed tym krzyżem, potem walka o ten krzyż. No i tak się działo i już o tym opowiadało radio. Potem się pojawiła też z namiotem Ewa Stankiewicz, która rzeczywiście naprzeciwko Tusk, zamordował Tusk, winny i tak dalej. Namiot Solidarnych 2010. No i powaga, tak, no bo trudno było być niepoważnym i dowcipnym w 2010 czy 11, 12 roku. I też rozpoczęły się nasze radiowe wyprawy.